Akt oskarżenia jest to jedna
strona.
Jedna strona. Że od miesiąca marca 1945 roku do 5 lipca 1940 roku w lesie Falkenhagen, powiat Miastko, przechowywał bez zezwolenia karabin systemu Mauser numer 2328. W trakcie tej sprawy zgromadzono dość skąpy materiał dowodowy. Wynika z nich, że Hans Baumann, mający 21 lat, został oskarżony, a następnie skazany za nielegalne posiadanie broni. Zarzucono mu, że nie tylko posiadał broń, ale również, że zamierza jej w przyszłości użyć. Wtedy, kiedy rzekomo Niemcy mieli wrócić na te tereny lub aby pomocą tej broni jakoś walczyć przeciwko Polakom o powrót Niemców na te tereny. Zarzut jest dość absurdalny, biorąc pod uwagę okoliczności tej sprawy.
O Hansie Baumanie, niepełnosprawnym Niemcu, na którego wydano karę śmierci w 1946 roku, dowiedzieliśmy się tylko dzięki temu, że Piotr Niesyn, IPN-owski prokurator z Gdańska, badając sprawę Inki, czyli Danuty Siedzikówny, sanitariuszki z oddziałów majora Łupaszki, zauważył nazwisko Baumana obok nazwiska Inki w jednym telefonogramie do Bieruta w sprawie prawa łaski. Okazało się, że w obu tych sprawach tego samego dnia oskarżał ten sam prokurator i zapadły dwa wyroki śmierci. Kim był Hans Baumann? Co zrobił, że skazano go na karę śmierci? Dlaczego nie uciekł wraz z innymi Niemcami za Odrę?
To było niedaleko Miastka.
Prokurator Maciej Schulz, naczelnik Oddziałowej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Gdańsku.
Niemiecka nazwa Falkenhagen, Falkowice, Miłocice, pojawiają się takie określenia nazwy miejscowości w aktach tej sprawy.
Edyta Wnuk z koszalińskiej delegatury Instytutu Pamięci Narodowej.
Hans Baumann to był taki niepełnosprawny Niemiec, który był do tego stopnia niepełnosprawny, że nawet nie brano go do takiej służby pomocniczej wtedy, kiedy ta służba polegała na wypatrywaniu samolotów sowieckich.
Był najmłodszym dzieckiem w rodzinie miejscowego rolnika. Nie był na wojnie, ponieważ był niesprawny. Był kaleką, w związku z tym nie mógł pełnić służby wojskowej, co było wyjątkiem, jeżeli chodzi o Niemców w tym wieku. Pozostał na gospodarstwie swoich rodziców. Najprawdopodobniej dlatego, żeby się nim opiekować. Być może jego rodzina myślała, że jeszcze kiedyś uda się im tam wrócić. W związku z tym, że on był uważany za człowieka, jak powiedzmy sobie, nieszkodliwego, który niczym złym się wobec Polaków czy wobec kogokolwiek nic złego nie popełnił. Nie służył w armii niemieckiej, w żaden sposób nie uczestniczył w represjach. Uważano, że po prostu on będzie tam bezpieczny i w razie czego ewentualnie wróci do Niemiec, ale w chwili obecnej mógł po prostu opiekować się gospodarstwem.
Został na gospodarstwie swoich rodziców razem z panem Śliwińskim, który był robotnikiem przymusowym. I oni byli w bardzo dobrej komitywie. Ten robotnik przymusowy został tam w tym gospodarstwie, zapewne z myślą o tym, że je kiedyś przejmie.
Podobno relacje między tym człowiekiem a rodziną Baumannów były bardzo dobre. Chociaż byli i tacy, którzy po prostu ostrzegali Hansa Baumanna przed tym, że to po prostu jest zły człowiek i że może go z jego strony spotkać jakaś krzywda.
W czasie bardzo głodnej wiosny 1945 Hans Baumann poszedł do lasu i mauserem, których był las pełny, a także domy, zastrzelił sarny i razem z tym Śliwińskim tą sarnę zjedli. Z tego co wiemy, tą sarną nakarmił także innych Polaków.
Ktoś zgłosił jakieś zawiadomienie. Od tego się zaczęło.
To było zawiadomienie o tym, iż posiada on broń. To postępowanie to początkowo prowadził posterunek Milicji Obywatelskiej w Falkowicach. Dopiero później sprawa została przekazana do Komendy Powiatowej MO w Miastku i Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Miastku. Trzej świadkowie, którzy byli przesłuchiwani, dnia 7 czerwca 1946 roku, dwaj kolejni 20 czerwca 1946 roku, nie mówią nic na temat samego posiadania broni, ale raczej wspominają o rozmowach z Heinzem Baumannem. Wspomina się o takim incydencie, który miał miejsce, że skoro oni tutaj po prostu sadzą te kartofle, to on, rzekomo ten Hans Baumann, będzie je zbierał, bo wtedy już jak za 3 miesiące będzie wojna i to, co Polacy przejęli, to potem i tak Niemcy z powrotem zabiorą. Doszło na tym tle do jakiejś sprzeczki między nimi i to jest w zasadzie wszystko, jeżeli chodzi o przesłuchanie świadków. Istnieje takie przypuszczenie, że być może i te osoby były jakieś zainteresowane tym, żeby po prostu pozbyć się Baumana ze wsi, być może przejąć jego majątek, mienie. Trudno dokładnie określić motywy ich, dlaczego składały takie, a nie inne zeznania. W każdym razie wprost nie ma nic na temat posiadania broni przez Baumana, co było przecież przedmiotem tego postępowania. Z wyjaśnień Baumana wynika, że tą broń on znalazł przypadkowo w lesie i po prostu użył jej raz, być może do tego, aby upolować sarnę. Następnie ją wyrzucił, bał się bowiem przechowywać broń. Potem po prostu, kiedy już milicjanci dowiedzieli się o tym, że taką broń posiadał, on wskazał miejsce porzucenia tej broni i ona została odnaleziona. Został aresztowany, bardzo krótko trwało przeciwko niemu postępowanie i został skierowany akt oskarżenia. Oskarżono go właśnie o nielegalne posiadanie broni. Jest protokół rozprawy. Wykaz osób podlegających na wezwanie na sprawę, tylko oskarżony. Reszta do odczytania. Odczytano akt oskarżenia. Przewodniczący zapytał oskarżonego, czy zrozumiał akt oskarżenia. Oświadczał, że akt oskarżenia zrozumiał. Przyznał się.
Przyznał się?
Tak, i chce składać wyjaśnienia. Na zapytanie sądu oskarżony Baumann wyjaśnia. Karabin posiadałem od marca 1945 roku do lipca 1946 roku. Nie oddałem go władzom, gdyż obawiałem się odpowiedzialności, albowiem znajomy mój, który zgłosił się, że posiada broń, został aresztowany i dotychczas nie wrócił. Nie mówiłem, że za 3 miesiące będzie wojna. Do Hitlerjugend nie należałem. Nie było jakichś wniosków o uzupełnienie postępowania. Cały protokół tej rozprawy zawarty jest na trzech kartach w zasadzie. Na rozprawie zawnioskowano o wymierzenie kary najsurowszej, czyli kary śmierci. Podpisał się oficer śledczy Wojskowej Prokuratury w Gdańsku, Krzyżanowski Chorąż.
On oskarżał.
Tak.
Wacław Krzyżanowski w latach 40. był funkcjonariuszem stalinowskiej służby sprawiedliwości, jak to wtedy nazywano. Był prokuratorem, miał 20 parę lat, nie miał przygotowania właściwego, bo miał jakiś tam kurs w Łodzi. I on jednego dnia zażądał kary śmierci dla trojga ludzi. Dwojgu z nich tę karę przysądzono i co więcej wykonano. To była postać już dzisiaj wprost legendarna, czyli Inka, Danuta Siedzikówna, sanitariuszka i łączniczka z oddziału Paszki, i postawił Hansowi Baumannowi zarzut podżegania do III wojny światowej.
Prokurator wniósł o wyrok śmierci, obrońca wniósł o wyrok według uznania sądu z urzędu, a oskarżony w ostatnim słowie prosił o łaskę.
Kto był obrońcą?
Obrońcą był adwokat z urzędu. Na protokole nie jest wymieniony w ogóle ten obrońca, ale z późniejszych pism, czyli wniosku o łaskę, jest nazwisko Jan Chmielowski najprawdopodobniej, ale jest nieczytelne to nazwisko, także trudno jak gdyby w sposób jednoznaczny określić. Nie ma tutaj w żadnym protokole adnotacji dotyczącej tego, czy Hans Baumann znał język polski. Należy raczej taką ewentualność wykluczyć, ponieważ w żadnym protokole, na żadnym dokumencie nie jest to potwierdzone, aby on znał on język polski, nie ma takiego jego oświadczenia, jak również nie ma żadnej adnotacji, że w tych czynnościach brał udział tłumacz lub w jaki sposób jego słowa, najprawdopodobniej składane w języku niemieckim, były tłumaczone na język polski, czy przez osobę, która te czynności dokonywała, czy też przez kogoś innego. W związku z tym najprawdopodobniej on nie był świadomy to, co było zapisywane w protokołach. Być może w jakiś sposób to było mu przedstawiane, ale W jaki sposób i czy faktycznie tak było, nie ma na to żadnego dowodu. Prawdopodobne, że nie zdawał sobie sprawy z tego, co mu grozi i za co w zasadzie dokładnie odpowiada.
To był szybki proces?
Bardzo szybki proces. Możemy powiedzieć, że to był proces wręcz ekspresowy, na którym zaniechano przesłuchiwania świadków. W zasadzie wszystkie inne dowody odczytano, a poprzestano jedynie na wyjaśnienia oskarżonego, które też były bardzo, a to bardzo lakoniczne. W zasadzie zawarto w 2-3 zdaniach. Proces ten musiał trwać bardzo szybko. No nie można go nawet, myślę, że liczyć w godzinach, a bardziej chyba w minutach, jeżeli chodzi o bieg tego procesu.
To jest ten wyrok. Mhm. 3 sierpnia, 46 rok.
Tak jest.
Oskarżony przyznał się, że w czasie od marca 1945 roku do 2 lipca 1946 roku przechowywał przedmiotowy karabin, używając go raz do polowania na sarny. Tłumaczył się, że wyrzucił go w krzaki i nie oddał władzom z obawy odpowiedzialności za ten czyn. Tłumaczeniu temu sąd nie dał wiary, gdyż jak wynika z ujawnionych podczas rozprawy zeznań świadków, oskarżony był wrogo ustosunkowany do państwa polskiego. Spodziewał się za 3 miesiące wojny i niewątpliwie miał zamiar użyć ukrytego karabinu w stosownej chwili przeciwko państwu polskiemu. W tym stanie rzeczy sąd przyjął za udowodnioną winę oskarżonego Baumana Hańca przechowywania bez zezwolenia broni. Przy wymiarze kary sąd wziął pod uwagę wyjątkową butę skazanego Niemca Baumana, który, jak wielu jego ziomków, nie chciał uznać klęski Niemiec i przygotowywał się do odwetu, wobec czego sąd uznał za jedynie słuszną karę całkowitego wyeliminowania go ze społeczeństwa.
Na jaki artykuł się tu powołują?
250 Kodeksu Karnego Wojska Polskiego. Potem była jeszcze opinia dnia 3 sierpnia składu sądzącego, w której ustosunkował się do jego prośby o ułaskawienie. Ona była oczywiście negatywna. W aktach znajduje się prośba o łaskę po wydaniu wyroku przez sąd pierwszej instancji. Jest ona podpisana przez obrońcę z urzędu z adnotacją za skazanego. Czyli najprawdopodobniej została sporządzona przez niego. Bauman najprawdopodobniej nie mógł tego uczynić, ponieważ nie znał języka polskiego. Podejrzewam, że sporządził to obrońca z urzędu. Zacytuję treść tej prośby. Wyrokiem Wojskowego Sądu Rejonowego w Gdańsku w trybie postępowania doraźnego skazany zostałem w dniu 3 sierpnia 1946 roku na karę śmierci za przechowywanie karabinu bez zezwolenia. Broń tę znalazłem w lesie ze względu na ciężkie warunki materialne, chciałem zdobyć żywność za pomocą kusownictwa. O posiadaniu tej broni nie zgłaszałem z obawy, by mnie przy zameldowaniu nie aresztowano, jak miało to miejsce z sąsiadem, który po zgłoszeniu się dotychczas nie powrócił. Mam zaledwie 20 lat, sprawami politycznymi się nie zajmuję, jestem robotnikiem. O zakazie trzymania broni nie wiedziałem. Czynu swego żałuję i proszę obywatela prezydenta o ułaskawienie. Jest tutaj jeszcze telefonogram z dnia 7 sierpnia 1946 roku, informujący o tym, iż prezydent Krajowej Rady Narodowej Sprawa Łaski nie skorzystał i wyrok został wykonany.
Gdzie został wykonany?
W Gdańsku przez rozstrzelanie.
Obecny przy egzekucji wicenaczelnik więzienia Alojzy Nowicki po kilkudziesięciu latach wspominał: nie mogę zapomnieć tego kulawego Niemca. Był taki wystraszony, nie rozumiał, co się dzieje. Chodziło o jego majątek, żeby go złapać. Niemca nie ma, majątek można zabrać.
Protokół wykonania kary śmierci. I to jest tylko druk taki typowy.
Tak, który potwierdza to, że wyrok ten został wykonany w Gdańsku o godzinie 5.30 9 sierpnia 1946 roku.
Prokurator Wacław Krzyżanowski. To on żądał kary śmierci dla Hańca Baumana. Przez kilkadziesiąt lat pracował w prokuraturze wojskowej. Mieszka w Koszalinie. Czy pamięta jedną ze swoich pierwszych spraw? Żądał kary śmierci, więc chyba powinien pamiętać. Od dawna nie chciał rozmawiać z dziennikarzami, ale przyszedł do koszalińskiego ratusza, aby odebrać medal od władz Białorusi za udział w bitwie pod Leniną. I po to, aby porozmawiać o tym odznaczeniu, zgodził się na rozmowę. Czy korzystając z tego pretekstu uda nam się dowiedzieć czegoś o Baumanie?
Proszę bardzo, to może panie zajrzeć. Do tego pokoju.
Tutaj?
Proszę uprzejmie.
To jest ten medal, który pan dostał,
i
tak?
I ten medal, co? Za udział w bitwie pod Leniną na terenie Białorusi.
Był pan w Kościuszkowcach?
Byłem. Po wybuchu II wojny światowej, to, gdzie ja mieszkałem, to jest Kosów Polecki, całą moją rodzinę wywieziono na Syberię, do Wodu Archangelskiego, w lasy nas tam zatransportowali. No i miałem 13-14 lat. Pracowaliśmy przy wyrębie lasu. W ciężkich warunkach, o głodzie. Wybawieniem dla nas było nawiązanie stosunków między Polską a Rosją w sprawie utworzenia pierwszej dywizji Mieniusza Kościuszki. To nas uratowało. Między innymi i ja. Ja byłem plutonie zwiadu pierwszego pułku. Walczyło się o ojczyznę. My nie wybieraliśmy, jaka to ojczyzna będzie. Po wojnie zostałem w wojsku. Skierowany zostałem do szkoły oficerskiej w Łodzi. No i później ukończyłem Wydział Prawa Uniwersytetu Warszawskiego. Zostałem przeniesiony do prokuratury wojskowej.
A w czasie stalinizmu to kogo pan oskarżał?
W prokuraturze tylko i wyłącznie wojskowej byłem. Jak żołnierz aż dopuścił się dezercji według kodeksu karnego.
A Kowców sądziliście?
Nie, to nie miałem. To jest cywilna sprawa. W wojsku, ja tylko i wyłącznie w wojsku byłem.
A nie żądał pan jakiegoś wyroku śmierci?
Na jednego Niemca.
Co on zrobił?
Prześladował Polaków.
A jak się nazywał, pamięta pan?
Nie pamiętam.
Jak prześladował Polaków?
To organizacje niemieckie zaczęły faszystowskie tworzyć na tych ziemiach odzyskanych. Mordowali Polaków ze wszystkich stron. Ginęli. No trzeba było jakieś środki ostrzejsze zastosować, żeby to opanować, tą sytuację.
Hans Baumann.
Proszę?
Hans Baumann.
No, chyba to.
Jak go pan pamięta?
To już był w takim wieku, no, męski, dojrzałem, nie jakiś młodzieniec.
Jeszcze przed powstaniem Instytutu Pamięci Narodowej sprawę prowadziła była Komisja Badania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Gdańsku. Materiały tego postępowania zostały skierowane do prokuratury wojskowej, która skierowała akt oskarżenia przeciwko Wacławowi K., ale sprawa ta dotyczyła tylko zbrodni popełnienia szkody Donaty Siedzikówny, który oskarżał w tym procesie. Został on uniewinniony, ale nieprawomocnie od tego zarzutu. Skierowana została kasacja prokuratora generalnego ministra sprawiedliwości, która została uwzględniona. Sprawa trafiła do ponownego rozpoznania. Postępowanie to toczyło się. W jego ramach uzupełniono zarzuty również o czyn popełniony na szkodę Hansa Baumana. Chodziło tu o podżeganie do zbrodni zabójstwa i przekroczenie niedopełnienie swoich obowiązków służbowych przez oskarżyciela. Wydano takie postanowienie o przedstawieniu zarzutów. Nie zostało jednak ono ogłoszone z uwagi na to, że stan zdrowia podejrzanego to uniemożliwił. Potwierdzone to zostało przez opinię biegłych. Oskarżony to jest rocznik 1923. Jej stan zdrowia zdaniem biegłych uniemożliwia branie przez nią udziału w postępowaniu i brak szans na to, aby ten stan zdrowia uległ poprawie. Tym samym w chwili obecnej no nie można jak gdyby tej sprawy zakończyć, jest ta sprawa nadal zawieszona.
Sprawa Hansa Baumana została przypomniana przy okazji śledzenia sprawy Inki.
Tak, bo ona była w tym samym dniu na wokandzie tego samego składu orzekającego i jak gdyby przy okazji badania wszystkich spraw, które miały miejsce w tym okresie, które skazano po prostu na karę śmierci, one zostały poddane analizie.
Ale czy to ode mnie zależało? To narzucane. Jak byłem, to byłem wykonawcą rozkazu. A rozkaz to święta rzecz. Nie wykonał rozkazu, kula w łeb. Rozkazem to był kodeks karny. I kodeks karny przewidywał taką karę. Ale to tylko wniosek, a wniosek to przecież prezydent, przełożeni, wyżsi, to wszyscy musieli zaakceptować. Sąd mógł wykonać, mógł nie wykonać. To jest sądu nie można było zmuszać do wykonania.
A jak Dankę Siedzikównę pan zapamiętał? Jak ona wyglądała?
Nie pamiętam. No jak dziewczyna.
Ładna?
No brzydka nie była w każdym razie. Brzydka nie była.
Trochę podobna do mnie?
No może i podobna. Ale
miała też takie ciemne włosy i ciemne oczy.
No miała. Jak pani mówi, że miała, to chyba miała, bo ja nie pamiętam, czy, jakie ona oczy miała. Była dziewczyna, no niebrzydka, ładna. To już tyle lat upłynęło. A ja w ogóle słowa nie wypowiedziałem na ten. Żadnego słowa oskarżającego nie wypowiedział. Tylko powiedziałem, wnoszę o wymierzenie kary i wyszedłem, bo nie mogłem na nogach utrzymać. Tak mi się osłabia. I żadnej, nie powiedziałem kary, tylko moje słowo było powiedziane. A jakiej? W ogóle nie wypowiedziałem.
I co?
Ja mówię, ja jestem chory i nie mogę oskarżać ten. I wyszedłem. On drugiego wyznaczył. Cały skład osobowy prokuratury rejonowej w Gdańsku był na tej rozprawie. Wszyscy moi przełożeni. A ja młody chłopak, wyznaczono mnie do oskarżania tego. Ja w ogóle o oskarżaniu nie miałem zielonego pojęcia w tym czasie. Surowy byłem. Ja w ogóle na prawie nie znałem się.
Czy ktoś we wsi Miłocice, czyli w dawnym Falkenhagen, pamięta jeszcze Heinza Baumana? Czy jest jeszcze dom, w którym mieszkał, jego gospodarstwo? Gdy Edyta Wnuk w 2002 roku pisała w Głosie Pomorza o Baumanie, zacytowała wypowiedź Niemców, dawnych mieszkańców Falkenhagen, którzy twierdzili, że od pewnego czasu krąży w ich środowisku przekonanie, że w denuncjacji Baumana miało wziąć udział wielu ówczesnych polskich mieszkańców wsi. Wtedy, w 2002 roku, niektórzy z nich jeszcze żyli, ale minęło prawie 10 lat.
Szukam kogoś, kto pamięta 45, 46 rok.
Tak, 45 w grudniu tu przyjechałam. Mhm.
Pamięta pani takiego człowieka, Niemca, Heinz Baumann się nazywał?
Ja nie pamiętam.
On gdzieś tam był w takim gospodarstwie, które później... Śliwińscy.
A to ja wiem, Śliwińskich ja znałam. Ale to... Tych Śliwińskich to było dużo. Tam było chyba ze 4 rodziny, tych Śliwińskich. Ale oni już poumierali, te Śliwińskie, ich nie ma. Śladu nie ma po tych budynkach. Tam las.
Był taki Niemiec, nie był na wojnie, bo był kaleki. Miał problemy
nie,
z chodzeniem.
Ja go nie znam.
No właśnie.
Nie.
Kiedy pan przyjechał tutaj?
Ja przyjechałem, bo już mam od Bechasowa.
Jak pan przyjechał, to tutaj jeszcze Niemcy byli jacyś, czy już nikogo nie było?
Nie było parę rodzin.
A słyszał pan o takim Niemcu, który się nazywał Heinz Baumann?
Heinz Baumann? A to on tam gdzieś na budowaniu mieszkał. Tam w Śliwińskim mieszkali.
A słyszał pan, co się z nim stało?
Ja go później zamknęli, tego Niemca.
Za co go zamknęli?
A pierwszą wiechę pani, bo on... No nigdy na wojnie nie był, ale ten wyrok wykonali. Nie?
A ci Śliwińscy się wyprowadzili stąd?
Oni tu zostali, tu poumierali. Pani tu nic nie znajdzie.
Prokuratorzy z Gdańskiego Oddziału Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu wystąpili z wnioskiem o unieważnienie wyroku na Heinza Baumana.
Znaczy ostatecznie ta sprawa trafiła do Sądu Najwyższego, który stwierdził nieważność z mocy samego prawa wyroku byłego Wojskowego Sądu Rejonowego w Gdańsku z dnia 3 sierpnia 1946 roku w sprawie Heinza Baumana. Nie wnikając już w meritum sprawy, że sąd orzekał w składzie nieznanym ustawie, to znaczy w dziwnym składzie, bo orzekał jeden sędzia, jeden asesor, jeden ławnik. A taki skład, zgodnie z wówczas obowiązującym prawem, procedurą karną w tego typu sprawach, był niedopuszczalny. I to zdaniem Sądu Najwyższego daje jak gdyby podstawę do stwierdzenia nieważności tego wyroku.
I tylko to jest jako powód unieważnienia podane, czy coś jeszcze?
To jest jako powód, ponieważ sąd już w tym wypadku nie jest zobligowany do wnikania w meritum sprawy.
Czy ten wyrok na tle innych tego typu spraw, sytuacji był wyjątkowy?
Tak, tak, był wyjątkowy, bo mamy do czynienia z szeregiem wyroków wydawanych szczególnie w drugiej połowie 1945 roku, w 1946, 1947, gdy miano jeszcze świeżo w pamięci ogrom krzywd doznanych przez okupanta niemieckiego, przez Niemców, gdzie często wyroki były bardzo surowe wobec Niemców, którzy dopuścili się zbrodni, lecz jednak były to zarzuty znacznie poważniejsze. To były zarzuty dokonywania zabójstw, brania udziału w zabójstwach obywateli polskich, jednak za samo posiadanie broni, no to nie spotkałem się z tym, aby była orzeczona aż taka kara, tym bardziej, że w stosunku do osoby, która w zasadzie tej broni w żaden sposób przestępczy jak gdyby nie używała, pomijając ten fakt jednorazowego kłusownictwa. Tutaj też można się zastanowić, czy tutaj w ogóle mamy do czynienia z przestępstwem.
Hans Baumann, a właściwie Heinz, także Polacy nie tylko ukradli mu życie, ale także imię. Ja to ustaliłam po pewnych tam badaniach w archiwach niemieckich. Ja dotarłam do ludzi z tej miejscowości i do jego kolegów. Żyje gdzieś jego siostra, ale niestety nie zdołałam jej odnaleźć. Hans Baumann był człowiekiem bardzo lubianym. O tym mówią i Niemcy, i mówił też Śliwiński, ale Baumann był bardzo uczynny. On trochę handlował, tam rozdawał ziemniaki. To była taka postać takiego Kazia Dobroduszniaka, tak bym to dzisiaj powiedziała. To bardzo tragiczna postać. Najkrócej mówiąc, upośledzony niemiecki młody człowiek, który nie nosił broni i przeciwko nikomu nie zwrócił swojej niemieckiej nienawiści. No, stał się ofiarą czystki etnicznej, tylko tak to możemy nazwać. Na temat sprawy Hansa Baumanna profesor Rzepliński z Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka napisał taką 100-stronicową analizę sądową. I kiedy z nim rozmawiałam, bo profesor Rzepliński nazwał to bardzo pięknie i wzniośle, powiedział, że kiedy on czytał akta Hansa Baumanna, wyjątkowo chude zresztą, to pomyślał, że to jest ktoś taki jak ten człowiek, który stanął przeciwko czołgom na placu Tiananmen i że to była taka proporcja sił.
Profesor Andrzej Rzepliński z Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka napisał w swoim opracowaniu: śledztwo i proces były typowym spiskiem ubecko-prokuratorsko-sądowym. Wszyscy zaangażowani do niego funkcjonariusze wiedzieli, w jakiej grze biorą udział. Akta noszą ślady manipulowania dowodami. Nie jest też pewne, czy Baumann był na zorganizowanym mu procesie karnym. Dokument wskazuje, że do więzienia w Gdańsku przywieziono go z miastka w przeddzień egzekucji. Skazano go z nieobowiązującego już od kilkunastu dni dekretu prawa polskiego, a należało go sądzić według prawa niemieckiego, obowiązującego na terenie Falkenhagen w czasie popełnienia czynu. Jest to bez wątpienia przypadek zabójstwa sądowego. Baumann został stracony, ponieważ był Niemcem. Formę procesu wykorzystano do przeprowadzenia typowej czystki etnicznej.
Dajcie spokój. Pierwsza sprawa była moja, jaka to ten. A po drugie, to ja w ogóle zielonego pojęcia nie miałam o prawie i o oskarżaniu. Ja nie miałam żadnego wyszkolenia prawniczego. Ja nic złego nie zrobiłem. Siedzików, co tam. Ja jej właściwie nie oskarżałem. Ja jej krzywdy nie wyrządziłem.
A Hans Baumann?
Baumann? Jaki Baumann chodził?
Ten Niemiec.
Kto ponosi za niesłuszne wyroki, jeśli chodzi o karę śmierci, to prezydent. Największa władza. On tylko mógł wydać rozkaz wykonania kary śmierci. Jeżeli zapada wyrok kary śmierci, to musi prezydent zatwierdzić. Kogo ja mam przepraszać? Ja nie wyrządziłem żadnej nikomu krzywdy i staram się tego nie wyrządzać. Kogo? Że tego Baumanna, czy jak on się tam nazywał, jedna osoba, to mnie wmówili, że on też bez grzechu nie był.
Za to, że nakarmił Polaków mięsem, sarnim?
Bauman karmił Niemców, znaczy Polaków. Tak. Skąd to takie wiadomości?
Ze sprawy Baumana.
Nie wiem, nie znam. Ja pierwsze słyszę. No i sprawiedliwość.